Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine-Nar Tree. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Książka The Teenage Brain Frances E. Jensen, neurologki i badaczki układu nerwowego, to popularno-naukowy przewodnik po okresie dorastania. Autorka wyjaśnia, że mózg nastolatka nie jest ani niedokończonym mózgiem dziecka, ani słabszą wersją mózgu dorosłego. Jest strukturą intensywnie przebudowującą się, wyjątkowo zdolną do uczenia, lecz także podatną na wpływ stresu, braku snu, substancji psychoaktywnych i presji rówieśniczej. Jensen łączy wiedzę neurobiologiczną z perspektywą rodzica, nauczyciela i lekarza. Dlatego jej celem nie jest usprawiedliwianie każdego zachowania młodych ludzi, ale lepsze rozumienie jego biologicznych warunków. Omawia rozwój połączeń nerwowych, późne dojrzewanie kory przedczołowej, zmiany rytmu dobowego, emocje, ryzyko uzależnień oraz problemy psychiczne. To nie jest poradnik oparty na prostych receptach. Książka pokazuje mechanizmy, które pomagają dorosłym stawiać granice, rozmawiać spokojniej i tworzyć warunki sprzyjające bezpiecznemu dojrzewaniu. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, przebudowa połączeń nerwowych, która trwa dłużej niż okres szkolny, centralną tezą książki jest to, że rozwój mózgu trwa znacznie dłużej niż sugeruje zewnętrzna dojrzałość nastolatka. W okresie dorastania zachodzi intensywne porządkowanie sieci neuronalnych. Połączenia używane często są wzmacniane, a te mniej potrzebne mogą być eliminowane. Równocześnie postępuje mielinizacja, czyli proces usprawniający przesyłanie sygnałów między komórkami nerwowymi. Dzięki temu młodzi ludzie mogą szybko nabywać wiedzę, umiejętności i nawyki, ale kierunek tej nauki ma szczególne znaczenie. Jensen podkreśla, że plastyczność nie jest automatycznie zaletą. Mózg równie skutecznie utrwala regularną praktykę, jak i destrukcyjne wzorce zachowania. Ważne jest także nierównomierne tempo dojrzewania różnych obszarów mózgu. Systemy związane z emocjami i nagrodą mogą silnie wpływać na decyzje, zanim w pełni rozwiną się mechanizmy planowania, hamowania impulsów i przewidywania konsekwencji. To pomaga zrozumieć, dlaczego nastolatek potrafi wykazać się dojrzałym rozumowaniem w spokojnej rozmowie, a mimo to zachować się lekkomyślnie pod presją emocji lub grupy. Autorka nie sprowadza młodzieży do biologii. Pokazuje raczej, że wymagania dorosłych powinny uwzględniać rozwijające się, a nie już ukończone zdolności samokontroli. Po drugie, sen i przesunięty zegar biologiczny jako warunek uczenia się, Jensen przedstawia sen jako podstawowy element funkcjonowania dojrzewającego mózgu, a nie nagrodę, którą można bez szkody ograniczyć.
W ekscesie nastoletnim rytm dobowy zwykle przesuwa się, dlatego wielu młodych ludzi naturalnie odczuwa senność później wieczorem i ma trudność z bardzo wczesnym zasypianiem.
Nie oznacza to, że nie potrzebują snu. Przeciwnie, niedobór odpoczynku może osłabiać uwagę, pamięć roboczą, regulację emocji i zdolność oceny ryzyka. W praktyce uczniowi niewyspanemu trudniej zapamiętać materiał, kontrolować irytację oraz podejmować przemyślane decyzje. Książka wskazuje, że napięty plan zajęć, dojazdy, praca po szkole i nocne korzystanie z urządzeń mogą pogłębiać ten problem. Autorka zachęca, by nie interpretować porannej ospałości wyłącznie jako lenistwa lub braku dyscypliny. Taka interpretacja może prowadzić do konfliktu, zamiast do rozpoznania realnego ograniczenia biologicznego. Nie proponuje jednak rezygnacji z odpowiedzialności. Sensowną odpowiedzią są stałe pory snu, ograniczanie bodźców wieczorem, rozsądne planowanie obowiązków i traktowanie odpoczynku jako części higieny uczenia się. Ten rozdział wyróżnia się tym, że łączy codzienny problem rodzinny z mechanizmami pamięci i dojrzewania układu nerwowego. Po trzecie, alkohol. Narkotyki i nikotyna w okresie zwiększonej podatności mózgu. Jednym z najbardziej praktycznych tematów książki jest większe ryzyko związane z używaniem substancji psychoaktywnych w okresie dorastania. Jensen wyjaśnia, że rozwijający się mózg reaguje na alkohol i narkotyki inaczej niż mózg dojrzały. Szczególne znaczenie ma połączenie wysokiej plastyczności, wrażliwości na nagrodę oraz jeszcze niepełnej kontroli wykonawczej.
Młoda osoba może szybciej uczyć się związku między substancją a chwilową ulgą, pobudzeniem lub społeczną akceptacją, natomiast długofalowe konsekwencje są dla niej mniej wyraziste.
Autorka nie opiera argumentu na moralnym straszeniu. Zwraca uwagę, że alkohol może zaburzać pamięć i uczenie się, a kontakt z substancjami w młodszym wieku wiąże się z większym ryzykiem późniejszych problemów.
Omawia też fakt, że używanie środków psychoaktywnych często nie odbywa się w izolacji. Może towarzyszyć stresowi, trudnościom emocjonalnym, potrzebie przynależności albo łatwemu dostępowi. Z tego wynika sposób rozmowy z nastolatkiem.
Same zakazy bywają konieczne, lecz są niewystarczające, jeśli dorosły nie wyjaśnia przyczyn granic i nie potrafi rozpoznać sygnałów kryzysu.
Książka akcentuje rolę jasnych zasad, nadzoru adekwatnego do wieku oraz rozmów prowadzonych, zanim pojawi się realny problem.
Gdzie istotą jest ochrona możliwości rozwojowych mózgu, nie tylko doraźne wymuszanie posłuszeństwa. Po czwarte, ryzyko, emocje i późne dojrzewanie kory przedczołowej.
Książka pomaga odróżnić typową skłonność nastolatków do ryzyka od przekonania, że młodzi ludzie po prostu nie rozumieją zagrożeń. Jensen pokazuje,
że mogą oni znać reguły i umieć logicznie opisać konsekwencje, lecz w konkretnej sytuacji decyzje zmieniają silne emocje, obecność rówieśników,
zmęczenie lub perspektywa natychmiastowej nagrody. Kora przedczołowa, ważna dla planowania, oceny konsekwencji i hamowania reakcji, dojrzewa relatywnie późno.
Nie oznacza to braku odpowiedzialności, ale tłumaczy, dlaczego sam apel o rozsądek często działa słabiej, niż oczekują dorośli. Wnioskiem nie jest nadmierna kontrola każdej aktywności. Autorka sugeruje raczej tworzenie środowiska, w którym ryzyko można ograniczać zawczasu.
Dotyczy to jasnych zasad dotyczących prowadzenia samochodu, imprez, kontaktów online, sportu czy powrotów do domu.
Warto również ćwiczyć z młodymi ludźmi konkretne scenariusze, na przykład sposób odmowy, telefon po pomoc lub reakcję na nacisk grupy.
Takie przygotowanie jest skuteczniejsze niż abstrakcyjne ostrzeżenia w chwili kryzysu.
Jensen podkreśla też, że potrzeba nowości i samodzielności ma konstruktywną stronę.
Może napędzać naukę, twórczość i budowanie tożsamości. Zadaniem rodziców oraz innych dorosłych jest więc połączenie rosnącej autonomii z zabezpieczeniami dostosowanymi do realnych, jeszcze rozwijających się kompetencji decyzyjnych. Na koniec, stres, zdrowie psychiczne i znaczenie wczesnego rozpoznawania trudności. Jensen omawia dorastanie jako okres, w którym mogą wyraźniej ujawniać się zaburzenia nastroju.
Lęk, problemy z zachowaniem i inne trudności psychiczne. Jej udzięcie jest ważne, ponieważ nie nakazuje traktować każdego wahania nastroju jako choroby, ale ostrzega również przed lekceważeniem utrzymujących się zmian.
Intensywne emocje bywają częścią dojrzewania, jednak długotrwałe wycofanie, wyraźne pogorszenie funkcjonowania, zaburzenia snu, utrata zainteresowań lub sygnały samouszkodzeń wymagają uważnej reakcji dorosłych i, w razie potrzeby, profesjonalnej pomocy.
Autorka zwraca uwagę na stres jako czynnik, który może osłabiać koncentrację i kontrolę emocji.
Szkoła, relacje z rówieśnikami, konflikty rodzinne oraz niepewność dotycząca przyszłości nie są dla nastolatka drobnymi sprawami tylko dlatego, że dorosłemu wydają się przejściowe.
Istotna jest jakość komunikacji. Słuchanie bez natychmiastowego osądzania ułatwia uzyskanie informacji o tym, co naprawdę dzieje się w życiu młodej osoby.
Jednocześnie książka nie przedstawia rodziców jako terapeutów, którzy mają samodzielnie rozwiązać każdy kryzys.
Ich rolą jest zauważenie zmian, utrzymanie kontaktu, zapewnienie bezpieczeństwa i skorzystanie ze wsparcia specjalistycznego, gdy objawy przekraczają zwykłe trudności rozwojowe.
To podejście łączy empatię z odpowiedzialnością i unika zarówno bagatelizowania, jak i niepotrzebnej patologizacji. Podsumowując,
The Teenage Brain będzie szczególnie wartościowa dla rodziców i opiekunów nastolatków, ale skorzystają z niej również nauczyciele,
wychowawcy oraz osoby pracujące z młodymi dorosłymi. Nie zastępuje diagnozy medycznej ani indywidualnej porady psychologicznej.
Daje jednak użyteczną mapę, dzięki której wiele zachowań można interpretować trafniej.
Czytelnik lepiej rozumie, dlaczego spór o sen, impulsywna decyzja, silna reakcja emocjonalna lub eksperymentowanie nie zawsze wynikają z lekceważenia zasad.
Jednocześnie autorka nie usprawiedliwia niebezpiecznych zachowań neurobiologią. Podkreśla potrzebę granic, przewidywalności, rozmowy oraz szybkiego reagowania, gdy pojawiają się sygnały poważniejszych problemów. Praktyczna wartość książki polega na przełożeniu wiedzy o mózgu na pytania codziennego życia, dotyczące szkoły, odpoczynku, substancji, relacji i bezpieczeństwa. Jej wyróżnikiem na tle wielu poradników wychowawczych jest wyraźne zakorzenienie w neurologii klinicznej i badaniach nad rozwojem mózgu. Jensen nie oferuje jednego uniwersalnego stylu rodzicielstwa ani zestawu sztuczek komunikacyjnych. Zamiast tego wyjaśnia ograniczenia i możliwości charakterystyczne dla danego etapu rozwoju. Dzięki temu książka pomaga podejmować bardziej realistyczne decyzje, dopasować oczekiwania do wieku i rozpoznać sytuacje, w których potrzebne jest dodatkowe wsparcie. Najbardziej skorzystają z niej czytelnicy szukający rzeczowego języka między pobłażliwością a nadmierną surowością. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Francis E. Jensen, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią.
Do zobaczenia.